Bardzo się cieszę, że Pan Bóg pozwolił, że mogę tutaj z Baptystem się spotkać, widzieć. Z tego miejsca bardzo dobrze widać, z kim się nie przywitałem, więc pokój braterstwu. Przywożę braterstwu pozdrowienia. Po pierwsze z mojego macierzystego zboru Ludu Pana w Mysłowicach. W niedzielę, kiedy mówiłem, że wybieramy się razem z tatą tutaj na konwencję, to szczególnie brat Czesław Kniaziew prosił, żeby bardzo serdecznie od niego pozdrowić, i do tych takich indywidualnych pozdrowień dołącza się moja mama, siostra Aniela, i moja żona Lidzia. Zbór Konwencja w Białogardzie jest, myślę, że dla nas wszystkich z mojego pokolenia bardzo ważna. Białogard jest bardzo ważny, bo często się tutaj spotykaliśmy na kursach jako kursanci, później jako kadra. A dla mnie też jest o tyle ważne, że na konwencji numer 14 było mi dane, mogłem siąść na pierwszej ławce i oddać moje życie Panu Bogu na służbę, i dlatego myślę, że wielu z nas szczególnym sentymentem darzy to miejsce. Chciałbym, drodzy braterstwo, abyśmy dzisiaj przypomnieli sobie kilka lekcji, kilka myśli dotyczących czegoś bardzo powszechnego, bardzo znanego, co mamy, każdy z nas ma w domu. A kiedy idziemy do lekarza, to często w dzisiejszych czasach słyszymy o tym, że mamy tego się pozbyć, mamy to eliminować. Myślę o soli. To świadczy o tym, że człowiek ulega bardzo dużej degradacji. Skoro mamy wiele wersetów, o których będziemy dzisiaj czytać, mówiących o tym, że sól jest dobra, że powinniśmy ją mieć, a lekarze dzisiaj mówią, że trzeba ją wyeliminować. Słowa, które będą tematowym naszym wersetem, są zapisane w Ewangelii Mateusza, chociaż będziemy zaglądać do kilku różnych wersji. Ewangelia, jak wiemy, jest jedna, natomiast spisana jest w różnych wersjach. Ta podstawowy werset znajduje się tuż po kazaniu na górze w 5 rozdziale i jest zapisane właśnie w rozdziale 5, w wersetach od 12 do 13, i będziemy się posiłkować kolejnym fragmentem bardzo podobnym, czy mówiącym o tym samym, tylko troszeczkę innym kontekście, z Ewangelii Marka z 9 rozdziału, wersety 49 do 50. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. To jest Ewangelia Mateusza. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Kiedy czytamy zapisy ewangelistów, zauważamy, że tak jak prorocy na przestrzeni Starego Testamentu w różny sposób przemawiali i w różny sposób nauczali naród izraelski, tak samo Pan Jezus w czasach ostatnich, jak mówi apostoł Paweł, również w różny sposób, różnymi sposobami zwracał się, kierował swoje myśli do tych, którzy go słuchali, którzy chodzili za Panem Jezusem, do uczniów. Nauka Pana Jezusa przez 3,5 roku misji była spójna. Nie było jakichś zmian, była ona harmonijna i w całości przedstawiała to, co Pan Bóg przez Pana Jezusa chciał nam przekazać. Natomiast metody były czasami inne. I Pan Jezus wygłaszał kazania, tak jak to na górze kazań. Pan Jezus odczytywał pewne wersety proroctw, tak jak proroctwo Izajasza w Nazarecie. Ale Pan Jezus także dawał przykład. Kiedy Pan Jezus pewnie wielokrotnie w ciągu dnia modlił się, to było to systematyczne działanie. Był to przykład, który zwrócił uwagę uczniów i w pewnym momencie jeden z uczniów przyszedł do Pana Jezusa i znane słowa z Ewangelii Łukasza, 11 rozdział, 1 werset: Panie, naucz nas modlić. I każdy z nas, który jest rodzicem, wie, że ten sposób nauczania jest najlepszy, najbardziej efektywny, ponieważ pokazuje nie słowami naszym dzieciom, jak mają postępować. Ja myję zęby, to ty też myj zęby. Zobaczysz, że to jest dobre. Jeżeli matka, mama nie używa do modlitwy na zebraniu chustki, to prawdopodobnie jej córka również tej chustki nie będzie używać. Jeżeli dziecko nie widzi, że rodzice, że ojciec przygotowuje się do nabożeństwa, to z pewnością również nie wyniesie tego dobrego nawyku, nie będzie wiedziało, że na zebranie trzeba się przygotować. Innym, częstym sposobem nauczania jest podobieństwo lub przypowieść. Często myślę, że zgodzą się braterstwo ze mną, że używamy tych określeń naprzemiennie. Natomiast to są dwa różne gatunki. I ponieważ nasza młodzież jest coraz bardziej wykształcona, coraz lepiej wykształcona, to możemy powiedzieć, że będziecie wiedzieć, że jest coś takiego jak parabola i alegoria. To są właśnie te dwa rodzaje. Ponieważ ja pochodzę z ubiegłego wieku, z lat 70. ubiegłego wieku, dla mnie ważniejszy jest przykład. I przykładem, żeby to dobrze zrozumieć, możemy sobie przypomnieć dwie historie. Jedna to przypowieść Pana Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, a druga to podobieństwo o pszenicy i konkolu. Dwie różne wypowiedzi Pana Jezusa. Przypowieść to jakaś opowieść, jakaś fabuła, jakaś historia, która pozwalała Panu Jezusowi pokazać pewne normy moralne, pewne sposoby postępowania, pewne relacje pomiędzy Bogiem, Panem Jezusem, a człowiekiem. A to podobieństwo to coś takiego, kiedy Pan Jezus szedł, jak śpiewamy w jednej z pieśni, w spiekocie dnia, w szarym pyle dróg i zauważył, że rośnie wśród pszenicy jakiś nie taka roślina jak trzeba i na tej podstawie pojawiła się krótka historia, krótka odpowiedź, która miała uczniom coś dać do zrozumienia. I ostatnim sposobem, który wydaje mi się spotykamy nauczania Pana Jezusa, to są różnego rodzaju pytania. Kiedy przeczytamy wszystkie cztery zapisy ewangeliczne, zauważymy, że Pan Jezus zadawał pytanie każdemu, kogo spotkał na swojej drodze. Kiedy rozmawiał z faryzeuszami i saduceuszami, to pytał Chrzestianowy. Jest od ludzi czy od Pana Boga? Kiedy rozmawiał z uczniami, zadawał pytanie: Piotrze, miłujesz mnie? Albo czy z kielicha mojego możecie pić? Kiedy chodziły za Panem Jezusem tłumy, to w Ewangelii Marka znajdujemy pytanie: czemu mnie nazywacie dobrym? Czemu mnie nazywasz dobrym? To było pytanie skierowane do jednego z młodzieńców. Pamiętamy, że tuż po chrzcie, po powrocie z puszczy, Pan Jezus także zadaje pytanie szatanowi. Czy nie powiedziano, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie? I myślę, drodzy braterstwo, że to, że Pan Jezus tak wiele pytań zadawał, to jest bardzo ważna lekcja dla nas. Ja wiem, że bardzo dobrze jest posłuchać wykładu, bardzo dobrze jest posłuchać, jakie lekcje bracia wyprowadzają na podstawie Pisma Świętego dla nas. Ale myślę, że dla każdego z nas najbardziej wartościowe jest badanie. Badanie, do którego przychodzimy przygotowani, gdzie możemy w zborze poznać siebie nawzajem, swoje myśli, swoje poglądy. Kiedy ktoś stawia pytanie, to świadczy o tym, że czyta, że coś go zastanawia, coś go nurtuje. Bo ktoś, kto nie czyta, no to pytań pewnie mieć nie będzie. I myślę, że w każdym zborze dobre badanie, aktywne, kiedy i bracia starsi, i zborownicy są przygotowani, jest dla nas największym błogosławieństwem. I ja akurat wywodzę się ze zboru, gdzie te badania, gdzie zbór praktycznie mamy jednomyślność, nie mamy problemu z różnego rodzaju poglądami, różnego rodzaju odmiennymi spojrzeniami na pewne zagadnienia. I ktoś mógłby powiedzieć, że no to w takim układzie wasze badania są nudne. Myślę, że nie. Te badania nie są nudne. My tylko nie tracimy czasu na zastanawianie się nad rzeczami, które są dla nas oczywiste. I nie tracimy czasu na wzajemne się przekonywanie, bo tego tak się da, tak dwie strony, które nie wierzą, jedna wierzy we wtórną obecność, druga nie wierzy we wtórną obecność, tak się nie przekonają. Nie tracimy na to czasu. Ale badania są w naszym zborze i myślę, że w wielu zborach czymś, co jest najbardziej wartościowe. I myślę, że powinniśmy pamiętać, że podczas tych badań bardzo ważne jest, żebyśmy starali się zachowywać to zalecenie apostoła Pawła, które w liście do Filipensów zaleca, żeby one było w każdym z nas. List do Filipensów, 2 rozdział, 1-2 wersety. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełnijcie radości mojej i bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością. I myślę, że poprzez badanie, poprzez wzajemne wymienianie się myślami jesteśmy w dużej mierze w stanie tą jednomyślność budować, jeżeli tylko mamy błogosławieństwo od Pana Boga i chęć. Dlaczego ten wstęp? Dlatego, że kiedy będziemy analizować właśnie te tematowe wersety, zauważymy, że Pan Jezus użył tak jakby podwójnego sposobu nauczania. Z jednej strony porównuje nas do soli, to jest to ta jedna część, a z drugiej strony zadaje pytanie. Pytanie z jednej strony bardzo proste, każdy zadałby pytanie, jeżeli coś trzeba posolić, no to czym ją posolisz? Ale z drugiej strony bardzo trudne, bo nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić czegoś takiego, żeby posolić sól, która zwietrzała. Zatem sól, zwana potocznie solą kuchenną, dla tych, którzy lubią chemię, wzór chemiczny NaCl, to coś, co jest najbardziej rozpowszechnione na świecie. Jest to związek chemiczny, który praktycznie jest pod dostatkiem, jego złoża są niewyczerpywalne, a przy średnim zasoleniu, jesteśmy blisko morza, przy średnim zasoleniu mórz i oceanów na poziomie 3,5 promila, to w takim litrze wody możemy znaleźć 35 gram soli. Kiedy patrzymy na naród izraelski i Izrael, no to możemy powiedzieć, że Izraelici mieli dostęp do soli bardzo duży. Mają Morze Martwe, z którego pozyskiwali sól. Ta sól była dość kiepskiej jakości, dlatego sól do użytku takiego codziennego była wydobywana też z gór, które znajdują się na południu Morza Martwego. Z kolei w późniejszym okresie czasu na północy Izraela Izraelici byli zaopatrywani przez Fenicjan, którzy z kolei pozyskiwali sól z Morza Śródziemnego. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszych czasach myślę, że to jest najtańszy produkt spożywczy, jaki może być. Kosztuje parę groszy i tak naprawdę nikt z nas nie przywiązuje wagi do tego związku. No chyba, że w pewnym momencie tej soli w domu nie ma, to wtedy pojawia się pytanie takie, jak zadał mąż Boży Job w 6 rozdziale, a w 6 wersecie, gdzie Job zadaje pytanie takie: czy można jeść to, co jest bez soli i jest mdłe? Albo czy ma jakiś smak jajko białka? białko jajka. Więc wiemy, że każdy z nas wie, że to jest coś, co potrzebujemy w domu. Choć w dzisiejszych czasach sól nie ma praktycznie żadnego znaczenia, żadnej wartości, to w czasach starożytnych o sól toczyły się wojny. Było to coś bardzo wartościowego. Było nawet w Chinach, jak podają historycy, pod niewolę, żony i dzieci były oddawane pod niewolę po to, żeby tylko dostać sól. W późniejszym okresie czasu żołnierze rzymscy otrzymywali część żołdu w soli i stąd też w niektórych językach obecnych, w języku angielskim na przykład jest słowo solider, czyli żołnierz, pochodzi właśnie od soli, a ponieważ jesteśmy w Białogardzie i często w naszej młodości, młodzieńczych latach mogliśmy obserwować żołnierzy w bardzo dużych nakryciach głowy, oni też mieli, po rosyjsku żołnierz to jest soldat, to też pochodzi właśnie od soli. Była specjalna moneta zwana solidem, która miała właśnie związek z solą. W czasach biblijnych to również było ten związek chemiczny był czymś bardzo wartościowym, bo kiedy otworzymy sobie księgę Ezdrasza, znajdziemy pewien list, który jest pisany do króla i w 4 rozdziale a w 14 wersecie znajdziemy tam następujące słowa. Ja przeczytam ten werset z kilku różnych tłumaczeń, bo w Biblii Warszawskiej nie zauważymy tej myśli, dopiero w Biblii Poznańskiej. W Biblii Warszawskiej ten werset oddany jest tak. 4 rozdział, 14 werset. Teraz, tedy, ponieważ używamy dobrodziejstwa pałacu Twego, na szkodę królewską nie godzi się nam patrzeć. Dlategośmy posłali, oznajmując to królowi. Natomiast Biblia Poznańska ten sam werset oddaje w ten sposób. Ponieważ pożywamy sól z pałacu, nie przystoi nam patrzeć na zniewagę wyrządzoną królowi, zawiadamiamy go więc o tym. I kiedy sięgniemy do korkondancji Stronga, to znajdziemy w korkondancji dotyczącej Starego Testamentu wyraz 44:15, który jest użyty tylko w tym jednym miejscu i dokładnie właśnie oznacza spożywanie soli. I myślę, że my w naszym języku również chociaż raz użyliśmy określenia, że coś słono kosztuje albo za coś trzeba słono zapłacić. To jest pozostałość tych czasów, kiedy sól była bardzo wartościowa. Wiemy o tym, że sól służy do przyprawiania potraw, ale też służy jako środek odkażający, środek antyseptyczny. I w proroctwie Ezechiela znajdujemy bardzo ciekawą myśl dotyczącą tego, w jaki sposób postępowano przy nowonarodzonych dzieciach. Sposób, którego dzisiaj nie znamy. Proroctwo Ezechiela, 16 rozdział, a wersety od 3 do 4. I powiedz, tak mówi wszechmocny Pan do Jeruzalemu. Twoje pochodzenie i twój ród wywodzi się z ziemi kananejskiej. Twoim ojcem był Amorejczyk, a twoją matką Chetytka. A z twoim narodzeniem było tak. Gdy się narodziłeś, nie przycięto twojej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić. Nie wytarto cię solą i nie owinięto w pieluszki. Czyli w tamtych czasach zwyczajem normalnym było to, że po narodzeniu następowało, tak jak w dzisiejszych czasach, odcięcie pępowiny, ale również nacarcie, wytarcie solą. Pewnie w celu oczyszczenia, ale także i odkażenia. Pamiętamy zapewne, drodzy braterstwo, przykład Elizeusza, który również użył soli do tego, żeby oczyścić pewne źródło. W drugiej Księdze Królewskiej, w 2 rozdziale, w od 19 do 22 wersetu czytamy takie słowa. Rzekli więc obywatele tego miasta do Elizeusza: oto dobrze się mieszka w tym mieście, jak to mój Pan sam widzi, lecz woda jest zła i ziemia jest niepłodna. A on rzekł do nich: przynieście mi nową misę i nasypcie do niej soli. I przynieśli mu. Wtedy on poszedł do źródła wody i wrzucił do niej sól, mówiąc: tak mówi Pan, uzdrowiłem tę wodę, nie wyjdzie z niej odtąd ani śmierć, ani poronienie. Mając na uwadze to, że sól w tamtym czasie była dość wartościowa, to mieszkańcy musieli wykazać się dość dużym zaufaniem do Elizeusza, które dali mu sól, który po prostu wsypał ją do wody. Wiemy, że było to coś już nie do odzyskania, ale woda, tak jak Elizeusz powiedział, Pan Bóg ręką Elizeusza ją uzdrowił. Ale sól również w Piśmie Świętym oznacza niezmienność i nietrwałość. I tak jak powiedziałem wcześniej, że dowodem na degradację człowieka jest to, że w dzisiejszych czasach lekarze każą nam eliminować sól, tak degradacją człowieka będzie kolejny przykład zastosowania soli. Kiedy obserwujemy w dzisiejszych czasach spotkania możnych tego świata, którzy przyjeżdżają z różnych stron, spotykają się, by ustanawiać różnego rodzaju porządki i prawa, to bardzo często kończą te spotkanie wspólnym posiłkiem. I obradują, spożywają pewien posiłek, razem z posiłek, po czym wyjeżdżają do swoich krajów i w skrytości swoich gabinetów dalej jakby niekoniecznie są w stanie realizować to, na co się umówili. W czasach Pana Jezusa, w czasach starożytnych, w czasach Izraela tak nie było. Jeżeli ktoś spożywał sól z drugim człowiekiem, następowało tak zwane zawiązanie przymierza soli. Osoby, które razem jadły, było to jakby zapewnienie, że nie będą sobie czynić szkody. Znajdujemy w Starym Testamencie w Biblii kilka przykładów. Jeden przykład, kiedy do Lot gościł swoich późniejszych wybawców, to również jest przykład właśnie tego spożywania, podejścia Lota do przymierza soli. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 19 rozdział, wersety od 2 do 8. I rzekł: proszę, panowie moi, wstąpcie do domu sługi waszego i przenocujcie, umyjcie nogi wasze, a wczesnym rankiem wstaniecie i możecie pójść drogą swoją. Odpowiedzieli: nie, będziemy nocowali na dworze. Lecz on bardzo nalegał na nich. Wstąpili więc do niego, weszli do domu jego, a on wyprawił im ucztę, upiekł prześniki i jedli. Zanim się położyli, mieszkańcy miasta, mężowie Sodomy, od najmłodszego do najstarszego, toczyli dom, cała ludność z najdalszych stron. Wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie są ci mężowie, którzy przyszli do ciebie tej nocy? Wyprowadź ich do nas, abyśmy z nimi poigrali. Wtedy Lot wyszedł do nich do bramy, zamknął drzwi za sobą i rzekł: bracia moi, proszę, nie czyńcie nic złego. Oto me dwie córki, które jeszcze nie poznają mężczyzn, wyprowadzę je do was, a wy czyńcie z nimi, co wam się podoba. Lecz tym mężom nie czyńcie nic złego, bo weszli w cień strzechy mojej. Widzimy, że Lot przestrzegał przymierza soli i wolał oddać swoje córki, niż pozwolić, żeby stało się coś złego tym, którzy weszli w cień jego domu, którzy spożywali z nim posiłek. W Nowym Testamencie znajdujemy historię smutną która opisuje złamanie przymierza soli. Myślę, że drodzy braterstwo, wiecie, którą historię mam na myśli, zapisaną w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale od 24 wersetu. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. Apostoł Piotr zwraca się do świętego Jana. A on, wsparłszy się o pierś Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i oddał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Judasz Iskariota nie jadł tylko tego jednego posiłku. On jadł z pewnością dużo więcej posiłków razem z Panem Jezusem, a pomimo to spotkało Pana Jezusa od Judasza coś złego. Złamał przymierze soli. Ale dla mnie najpiękniejszym przykładem przymierza soli jest historia, jest zalecenie zawarte w Starym Testamencie. Trzecia Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 4 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, a wersety 17 i 19. Lecz pierworodnego z bydła lub pierworodne z owiec lub pierworodne z kóz nie będziesz wykopywał. Są one święte, ich krwią skropisz ołtarz, tłuszcz ich spalisz jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Mięso zaś będzie należeć do ciebie. Podobnie jak mostek podniesiony na ofiarę, tak i prawa łopatka będzie należeć do ciebie. Wszystkie dary ofiarne z obrzędu podnoszenia, z rzeczy poświęconych, które synowie izraelscy składać będą Panu, oddałem Tobie i Twoim synom i Twoim córkom według wieczystego prawa. Jest to wieczne przymierze soli przed Panem dla Ciebie i Twojego potomstwa. Jeszcze jeden fragment. Trzecia Księga Mojżeszowa, 2 rozdział, 13 werset. Każdą Twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej Twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza Boga Twego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Pan Bóg mówi, że przy każdej ofierze ma być składana sól. Oczywiście ktoś, kto mógłby czytać tak pobieżnie, powie, no pewnie dlatego, że mięso się po prostu soli, żeby był smak. Ale myślę, że to jest najbardziej błahy powód i na pewno nie o to chodziło Panu Bogu. Ktoś inny może powiedzieć, że no skoro sól ma właściwości antyseptyczne, to pewnie w tamtych czasach, ponieważ mięso się szybko psuło, to trzeba było je posolić. To też myślę, że nie jest do końca o to chodziło Panu Bogu. Pan Bóg chciał pokazać coś innego, o czym będziemy za chwileczkę mówić. Ale Pan Bóg w bardzo prosty sposób, w sposób, który jest zrozumiały dla ludzi w tamtym czasie, pokazuje wspaniałą rzecz. Zobacz, Izraelu, ja daję Ci, ja dla siebie zostawiam tłustość z tej ofiary. Miły zapach jest dla mnie, ale posolone mięso jest dla Ciebie. To jest prawo wieczne, oddaję Ci to, co jest z ofiary dla Ciebie. Zawieram z Tobą, narodzie izraelskiej, przymierze soli. Nie będę Ci szkodził, nie będę celowo działał na Twoją szkodę. I kiedy zauważamy cały przebieg historii narodu izraelskiego Pan Bóg nigdy przymierza soli nie złamał. To Izraelici szukając różnych innych bóstw, atrakcji, pożądliwości, za każdym razem łamali przymierze soli. Myślę, że w soli, mając w zestawieniu tą informację z Ewangelii świętego Mateusza, że to my jesteśmy tą solą, dodawanie soli do ofiary też wskazuje na to, że możemy się dopatrzeć, że ta sól była, prawdziwi naśladowcy pańscy są bardzo właśnie ważni, pokazani także w tych ofiarach. Wróćmy do naszych tematowych wersetów. Zauważmy, że Ewangelia świętego Marka zaczyna ten werset 49, który czytaliśmy, od słów albowiem. Przeczytajmy sobie jeszcze raz, odświeżmy sobie brzmienie tego wersetu z Ewangelii Marka z 9 rozdziału 49 do 50. Albowiem każdy ogniem będzie osolony. Sól to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Jeżeli Ewangelista Święty Marek zaczyna to zdanie od słowa albowiem, to myślę, że mamy słuszne prawo przypuszczać, że jest to zwieńczenie pewnych myśli, które są troszeczkę wcześniej. I faktycznie, kiedy przeczytamy od wersetu 42, to zauważamy, że te wersety 49, mówiące o próbie ogniowej, o osoleniu ogniem, dotyczą właśnie czegoś, co jest zapisane wcześniej. Od 42 wersetu zapisane są takie słowa. A kto by zgorszył jednego z tych maluczkich, którzy wierzą, temu lepiej by było, by zawiesić na jego szyi kamień młyński, a jego wrzucić do morza. Jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. A jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wyrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, aby być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Myślę, drodzy braterstwo, że każdy z nas, badaczy Pisma Świętego, ma pewność, że jest to mowa symboliczna. Nie ma żadnych innych miejsc potwierdzających w Piśmie Świętym, mówiącym o tym, że jest jakiś ogień piekielny, w którym jeszcze żyją robaki, które nigdy nie umierają, a ogień nigdy nie gaśnie. Nie znajdujemy też żadnej lekcji, żadnego takiego nauczania apostolskiego Pana Jezusa, mówiącego o tym, że wystarczy odciąć jakąś część ciała, żeby zapewnić sobie wejście do Królestwa Bożego. To na pewno nie chodzi o literalne rzeczy. I kiedy połączymy te wersety 43, 45, 47 z wersetem 49 bezpośrednio, pominiemy to, co znajduje się w środku, to te wersety możemy odczytać w następujący sposób. A jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją, albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie i każda ofiara solą osolona będzie. I myślę, drodzy braterstwo, że chociaż te słowa były wypowiedziane na początku wieku Ewangelii, to mają one szczególne znaczenie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w okresie, którym nazywamy żniwiem wieku Ewangelii. w czasie, kiedy możemy zaobserwować, że na naszych oczach wypełniają się słowa z Ewangelii Mateusza, 24 rozdziału, a wersety 12 do 13. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziemnie, a kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Kiedy będziemy śledzić Ewangelię świętego Marka, to zauważamy, że te słowa o odcinaniu ręki, odcinaniu nogi, wyłupywaniu oczu i o tym, że musi każdy z nas być ogniem osolony, są konsekwencją czegoś, co Pan Jezus zauważył. W 38 wersecie tego rozdziału jeden z uczniów zauważa, że ktoś, kto nie chodzi z Panem Jezusem, z uczniami, dokonuje pewnych cudów. I mówi, zwraca się do Pana Jezusa, zabroń mu tego robić, bo to nie przystoi. I Pan Jezus zauważył, że pewne poczucie wyższości, pewne poczucie pychy, próżna ambicja mogą nieeliminowane, nieograniczane, mogą nam zagrozić wejściem do Królestwa. Pan Jezus, tak jak powiedziałem, na pewno nie mówił o fizycznej ręce lub nodze. Każdy z nas wie, że kto miał chociaż raz rękę w gipsie, jedną, że bardzo ciężko jest poruszać, obsługiwać się bez jednej ręki. Po to Pan Bóg stworzył nas z dwoma rękami, żeby każde, obydwie ręce mieć. Nie znajdziemy w Piśmie Świętym takich lekcji, które mówią, że to ręka, czy noga, czy oko nas prowadzą do czegoś złego. Wręcz przeciwnie, znajdziemy inne wersety, które mówią o tym, że powinniśmy zwracać uwagę na coś innego. Psalm 34, werset 14. Strzeż języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych. Przypowieści, 4 rozdział, 26 werset. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 45 werset. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Z pewnością nie możemy powiedzieć, że Pan Jezus nawoływał do tolerancji, bo nie znajdziemy słowa tolerancja w Piśmie Świętym. Pan Jezus nie chciał w ten sposób powiedzieć, że jest mu wszystko jedno, czy co się dzieje wokół niego, wokół jego uczniów. Pan Jezus dał wiele dowodów tego, że nie akceptuje pewnych zachowań w imię miłości i uległości. Ale zauważmy, że te słowa o odcięciu ręki i nogi nie są kierowane do tłumów. Ta wypowiedź nie miała miejsca w momencie, kiedy Pan Jezus kazał wypłynąć na w głąb jeziora, ponieważ tłum był tak wielki, że napierał na niego i kazał odpłynąć uczniom. Te lekcje, o których dzisiaj czytamy, były wypowiadane do grona najbliższych uczniów. Czyli możemy powiedzieć, że te lekcje, które są wypowiadane przez Pana Jezusa w Ewangelii Marka i w Ewangelii Mateusza dotyczące soli, są kierowane do tych, którzy są Jego naśladowcami, czyli do nas. I myślę, drodzy braterstwo, że te słowa są szczególnie ważne, tak jak powiedziałem, w dzisiejszych czasach. I myślę, że te wersety tematowe, nad którymi się dzisiaj zastanawiamy, są wspierane, są kontynuowane przez Ewangelista świętego Łukasza w 14 rozdziale, a 33 wersecie. Przeczytajmy sobie, zobaczymy, jak one ważne są w kontekście tej lekcji, którą staramy się wspólnie przeanalizować. 14 rozdział 33 do 35. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być już nie moim. Dobrą rzeczą jest sól, jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawicie? Apostoł Święty Łukasz, Ewangelista Święty Łukasz podaje pewną ważną lekcję, że jeżeli chcesz być uczniem moim, musisz się wyrzec wszystkiego. I zauważmy, że Ewangelia Marka, Łukasza i Mateusza, Marka i Łukasza ma wspólny wątek. To, że jeżeli sól zwietrzeje, to czymże ją nasolimy? Ale poruszają trzy różne aspekty. I zauważamy, że Ewangelista Marek mówi o tym, że każdy z nas musi zostać osolony ogniem. I chyba nie mamy wątpliwości, że te próby i te doświadczenia odbywają się z tej strony zasłony. To my dzisiaj już musimy udowodnić to, że jesteśmy słoni, że wytrzymujemy tą próbę osolenia ogniem. I nie możemy w żaden sposób mylić tego osolenia ogniem z karaniem, które na nas przychodzi. To są dwie różne sprawy. My musimy udowodnić swój charakter, swoje zamiłowanie do prawa Bożego. Musimy się odróżniać od otoczenia. Jeżeli patrzymy, to co brat Walek zauważał w swoim wykładzie, że w dzisiejszych czasach zauważamy ogólnie panującą na świecie zgniliznę, zepsucie, niepokój. Ktoś, kto jest osolony, jest zakonserwowany. Nie ma styczności z tym, co gnije na zewnątrz. Dlatego ta sól jest nam bardzo potrzebna. I tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że żyjemy w czasach, w których dzisiaj bardzo łatwo stracić tą słoność. I to zagrożenie nie dotyczy tylko naszej młodzieży, naszych młodych braci, sióstr, tych, którzy są na początku swojej życiowej drogi. To ta utrata soli może dotyczyć przede wszystkim mnie, może dotyczyć każdego z braterstwa. Musimy pamiętać, że każda skłonność do świata, do jego metod, do jego myśli, do jego organizacji, a w dzisiejszych czasach według mnie również każda skłonność do ruchów ekumenicznych może powodować, w mojej ocenie, i myślę, że Słowo Boże to też poświadcza, może sprawić to, że stracimy swoją naturalną słoność. Stracimy to, co nas odróżnia od reszty. Można zadać sobie jeszcze inne pytanie. Czy jesteśmy w stanie być słonymi, nie przechodząc próby osolenia ogniem? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się tak na podstawie słów z Ewangelii Mateusza z 10 rozdziału, a wersety 24 do 25. Nie jest uczeń nad mistrza, ani sługa nad swego pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak mistrz, a sługa jak jego pan. Jeśli gospodarza Belzebubem nazywali, tym bardziej jego domownikom. Gdy czytamy te słowa, Pan Jezus nie pozostawia nam żadnej wątpliwości. Jeżeli chcemy być Jego uczniami, musimy wyrzec się wszystkiego, co jest dla nas bardzo wartościowe, tak jak mówi Ewangelista Święty Łukasz. Pan Jezus mówi, jeżeli chcecie być moimi uczniami, musicie przechodzić próby doświadczenia. Nie może być tak, że przejdziecie przez życie bez doświadczeń. Musimy pamiętać, że są słowa z Ewangelii Łukasza z 9 rozdziału, a od 22 wersetu. Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć i musi być odrzucony przez starszych jak arcykapłanów i uczonych w piśmie. I musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. I powiedział to wszystko, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj samego siebie zaprze i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Czy my co roku, kiedy przybliżamy się do pamiątki, nie zastanawiamy się nad tym, co nam pokazuje ten kielich wina czy soku? Nie może być tak, że my mówimy, że zgadzamy się na to, żebyśmy przechodzili cierpienia i doświadczenia, a z drugiej strony lękali się i starali się, żeby tych cierpień nie, na nas nie przechodziły. Jeżeli jesteśmy solą, jeżeli będziemy solą, to w oczach świata będziemy czymś nieprzyjemnym, czymś, co będzie drażnić. Każdy, kto chociaż raz miał odrobinę soli w oku, wie, że jest to coś bardzo nieprzyjemnego. Jeżeli będziemy solą, to w oczach świata będziemy czymś nieprzyjemnym, czymś drażniącym, co również będzie powodowało to, że mogą na nas przychodzić doświadczenia. Nie dlatego, że wtrącamy się w cudzy urząd, ale dlatego, że jesteśmy słoni. I myślę, drodzy obywatelstwo, że żyjemy w czasach, kiedy możemy obserwować bardzo dużą aktywność miecza ducha. Miecza, który każdy z nas powinien mieć. Miecza, który wiemy, że jest obosieczny. Który z jednej strony pozwala nam odpierać ataki wszystkich tych, którzy są przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko prawdzie. Ale ten miecz również w dzisiejszych czasach z niebywałą precyzją eliminuje z idealnego ciała to, co jest, co nosi znamiona zgnilizny, co nie sprawia tego, że jest słone, że jest czyste, że jest pozbawione zgnilizny. I myślę, drodzy bratelstwo, że musimy być przygotowani na to i nie powinno nas dziwić, że ten ogień przychodzi na nas. Tak jak pisał, jak mówił święty Piotr Apostoł w cytowanym poprzednio liście, pierwszym liście świętego Piotra, 4:12-13. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy pali was ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Patrząc na to zagadnienie z perspektywy listu do Rzymian z 12 rozdziału i 1 wersetu, znanego nam wszystkim, gdzie apostoł zachęca, zaleca, ażebyśmy byli ofiarą, wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje ofiarą żywą, miłą Bogu, bo taka powinna być duchowa służba wasza. I możemy powiedzieć, że każda ta miła ofiara, którą staramy się sprawować, musi być osolona. Wspomniany wcześniej Judasz miał skłonność, miłość do pieniędzy. Był nacechowany chciwością, był osobą, która miała z tym problem. Była to osoba, którą psuła jej własna ręka wyciągnięta po dobro materialne. Dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, no co miał zrobić? Miał uciąć prawą rękę, tą wyciągniętą po pieniądze. Ale jest to lekcja dla nas. Każdy z nas ma świadomość tego, że mamy pewnego rodzaju skłonności, pewnego rodzaju rzeczy, które nas bardziej być może pociągają, bardziej nas absorbują. I świadome podążanie w tym kierunku, z którym możemy mieć problem, to jest to, czego nie zrobił Judasz. Nie eliminowanie tego, co jest dla nas zagrożeniem. I myślę, drodzy braterstwo, że każdy z nas mógłby coś takiego właśnie w swoim życiu, w swoim postępowaniu zauważyć. Możemy powiedzieć, drodzy braterstwo, że żyjemy w czasach, kiedy te doświadczenia, kiedy wzburzone masy ludzkie coraz bardziej są wzburzone, kiedy widzimy, że morza, symboliczne morza są targane sztormami. W czasie burzy, w czasie sztormu, to co wczoraj też widzieliśmy jadąc na konwencję, kiedy pada silny deszcz i leje i wieje wiatr, to są te warunki, kiedy sól szybciej wietrzeje, kiedy pozbywa się swojej naturalnej słoności. Czy jest jakaś metoda na to, żeby jakiś środek zaradczy, żeby temu zapobiec? Myślę, że taką radą są słowa apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków. Nie opuszczajcie wspólnych nabożeństw waszych. To w zborze, kiedy mamy kontakt z innym nasolonym członkiem ciała pańskiego, wybierającego się ciała pańskiego, kiedy mamy możliwość rozmawiania z braćmi, z siostrami, cieszenia się swoimi myślami, poglądami, wspólnością celów, zamiarów, to jest najlepsze miejsce, żebyśmy złączeni razem, zamknięci w bezpiecznych przystaniach naszych zborów, sal konwencyjnych, nie pozbywali się tej słoności. Możemy zadać pytanie, czy mamy pozytywny wpływ na tych, z kim mamy kontakt? Czy my jako ludzie, jako badacze, jako chrześcijanie wywieramy wokół siebie pozytywny wpływ na otoczenie, które jest wokół nas? Ja nie mówię o tym, że już dzisiaj mamy uleczać, naprawiać cały świat. To dzieło restytucji, w którym będziemy mieć udział, ale to jeszcze nie teraz. Ale czy my mamy dobry wpływ na nasze otoczenie? Czy tak jak ziarno soli wokół siebie wytwarza taką strefę septyczną, czystą, pozbawioną bakterii, czy my wokół siebie też taką atmosferę wytwarzamy? To pytanie przede wszystkim do mnie, ale chciałbym, żebyście Państwo się nad tym zastanowili. Mamy wiele powodów do wdzięczności. Mamy wiele powodów do tego, żeby dziękować Panu Bogu, że zostaliśmy powołani z ciemności do światłości. Tak jak czytamy w liście świętego Piotra Apostoła, w pierwszym liście, drugi rozdział, dziewiąty werset. Musimy być zatem wierni temu wyborowi. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. Czy porzuciliśmy, czy ja porzuciłem wszystko to, co mnie trzyma tutaj na ziemi, co uniemożliwia mi kroczenie za Panem? Czy jest może coś, co powinniśmy odciąć, każdy z nas indywidualnie? Musimy pamiętać, że jeżeli coś nas będzie bardzo mocno trzymać z tej strony, to nie będziemy w stanie zarzucić tej kotwicy poza zasłonę, jak czytaliśmy, słuchaliśmy w zeszłym, poprzednim wykładzie słowa apostoła z listu do Hebrajczyków. I żyjemy na w sumie niewielkiej planecie, w olbrzymim świecie, w olbrzymim wszechświecie. Nasze życie jest dość krótkie. I często możemy sobie zadać pytanie, czy pewne przyjemności, pewne rzeczy, które trwają tylko kilka lat, są na tyle warte, żeby zrezygnować, żeby zaryzykować pewne nagrody, pewną obietnicę, która jest nam wystawiona, która ma trwać wiecznie. I ewangelista Pan Jezus w Ewangelii świętego Mateusza w 16 rozdziale, 25 wersecie podaje pewną lekcję, zwaną często przez biblistów paradoksem Biblii. bo kto by chciał życie swoje zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. Ewangelia Mateusza, 16, 25 werset. Trzeba stracić życie w służbie dla Pana, dla prawdy, dla braci, aby to życie odnaleźć. Świat w dzisiejszych czasach nie zwraca na nas uwagi. Żyjemy w czasach takiej znieczulicy. Nie interesuje naszych kolegów w pracy, naszych sąsiadów specjalnie, kim jesteśmy. Ale powinniśmy wytwarzać wokół nas tą słoną atmosferę, żeby wiedzieli, że ten dom, ten człowiek jest kimś innym. I tak jak powiedziałem, musimy być przygotowani, że żyjemy w czasach, że każdy z nas, jeżeli nie przeszedł tych doświadczeń, tych prób, to pewnie je przejdzie, jeżeli tylko chce być Synem Bożym, jeżeli chce być uczniem Pana Jezusa. I kończąc te nasze rozważania, chciałbym, żebyśmy pamiętali o tym, że bieg wąską, podążanie wąską drogą to bardzo ważna rzecz. Tylko myślę, że nie powinniśmy na tę wędrówkę do Pana patrzeć na wyścig indywidualny, gdzie nieważni są ci, którzy siedzą obok mnie w zborze, którzy być może się potykają, być może upadają. To jest nieważne, ja muszę zdobyć nagrodę. Mamy oczywiście dbać o nasze własne indywidualne zbawienie, ale myślę, że powinniśmy ponosić, czuć odpowiedzialność za naszych współbraci, za nasze siostry, za naszą młodzież. I jeżeli widzimy, że być może tej soli troszeczkę komuś brakuje, jeżeli widzimy, że ktoś napotyka pewne trudności, to powinniśmy próbować pomagać tym, którzy są troszeczkę słabsi od nas. Nie wpadnijmy w pułapkę pragnienia zdobycia przewagi nad inną osobą. Nie, jeżeli widzimy, że ktoś wykonuje pewną pracę dla Pana, pracę pańską, nakłada pewne starania i środki i swoje siły, to nie starajmy się krytykować. Ale nie szukajmy także jakiegoś prób poklasku czy tworzenia grup wzajemnego wsparcia tylko po to, żeby samemu sobie przynieść chwałę i cześć. Sól w organizmie powoduje zatrzymywanie wody i potrzebujemy w dzisiejszych czasach bardzo dużo soli, żeby nagromadzić czystą wodę prawdy w naszych organizmach. Abyśmy tą wodę mieli jej na tyle dużo, żebyśmy potrafili być jak źródła wytryskujące. Wzięliśmy udział w powołaniu, a zatem uczyńmy nasz wybór pewny. I starajmy się, żebyśmy, prośmy Pana Boga o to, ażebyśmy mieli tą sól w sobie, aby sól nadawała smak naszym potrawą duchowym, aby abyśmy dostąpili łaski, aby nasza mowa była okraszona solą, aby były słowa z listu do Kolosan: mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu, czego braterstwo życzę i sam sobie. Amen.